kochani, śpiewamy i wyznajemy, że Bóg zna nasze życie. Zna nasze też doświadczenia, troski i problemy. I tę chwilę chcemy poświęcić modlitwie o osoby, które są chore, osoby, które potrzebują pracy, osoby, które zmagają się z różnymi problemami, czy natury fizycznej, duchowej, czy natury duszy. Przynosimy to do Boga, który nas zna. Dzisiaj dowiedziałem się o małej Zosi, która ma niespełna rok, ma raka mózgu, walczy o życie. Jesteśmy proszeni o modlitwę. Bóg jest miłością. O Wojtka, który jutro ma zabieg. I na pewno macie osoby, o które chcielibyście, byśmy się modlili, lub o wasze życie, o różne sprawy, które są w naszych sercach. Kochani, jeśli mamy takie osoby, albo mamy jakąś prośbę do Boga, wznieśmy nasze dłonie do Niego i zawołajmy we wspólnej modlitwie do Boga, który jest miłością, który nas zna. Panie, do Ciebie przychodzimy. Bo do kogoż mamy pójść z naszymi troskami, z naszymi problemami? Przecież Ty sam powiedziałeś, że wszelką troskę, wszelką, małą, dużą, każdą mamy składać na Ciebie, bo Ty masz o nas staranie. I za Twoje staranie o nas chcemy Tobie, Panie, podziękować. Dziękujemy Tobie, że jesteś Bogiem, który stara się o nasze życie. I dzisiaj, Panie, chcemy przynieść Tobie i tą Zosię, Panie, i Wojtka, i te wszystkie osoby, Panie, o których modlimy się już długi czas, o ich zdrowie, Panie, o wzmocnienie psychiczne, Panie, o duchowe podniesienie. Też o te osoby, które szukają pracy. Panie, otwieraj Twoje zasoby, Panie. Pokazuj Twoje miejsca, Boże, i trzymaj nas blisko siebie. Panie mój, dziękujemy Ci, że to Twoja obecność jest tym, co zapewnia pełnię naszego życia. I dziękujemy Ci, że nawet nie musimy o nią prosić, bo Ty powiedziałeś, że gdy jesteśmy zebrani w Twoim imieniu, to jesteś. Ale proszę Cię o taką obecność codziennie, na każdy dzień. Panie, kiedy jesteśmy sami, kiedy zmagamy się z różnymi rzeczami, Panie, proszę Cię, byśmy nigdy nie zapomnieli tej prawdy, że jesteś Bogiem z nami, że nas nigdy nie zostawisz, nie opuścisz. Panie, i dzisiaj, kiedy też świat wspomina wydarzenie sprzed 10 lat, zamachy w Nowym Jorku, kiedy wszystko zmieniło się w ciągu zaledwie kilku sekund, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Panem historii i że zwycięstwo należy do Boga, a nam pozwól wyciągać wnioski z tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje i mieć otwarte oczy i oczekiwać obiecanej nagrody i przyjścia naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. I Twojego przyjścia oczekujemy, Panie. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Usiądźmy, proszę. Tydzień temu rozpocząłem, a w zasadzie dzisiaj rozpoczniemy nowy cykl zwiastowania, który będzie trwał przez około 6 tygodni. Tydzień temu było tylko nauczanie wstępne, a dzisiaj pierwsza lekcja z tego cyklu. Jeśli macie swoje witaki, to w witaku macie konspekt całego kazania już wypełniony. Nie żeby go teraz oglądać i sprawdzać, w którym punkcie jestem, czy już kończę mówić, tylko żeby wziąć do domu, pochylić się potem nad tym i rozważać. Jeśli nie macie, podnieście ręce, za chwilę ktoś uzupełni ten brak i wam poda brakujący. Tu jest kilka osób, także poprosimy o podanie. A rozpoczynamy niezwykle ważne nauczanie. Ważne nauczanie dotyczące życia każdego z nas. Kilkanaście lat temu z moją obecną tutaj małżonką organizowaliśmy pewne bardzo ważne wydarzenie. Dla obojga z nas wcale to nie był łatwy czas. To wcale nie był łatwy czas. Mieliśmy wiele pytań i gdy wchodziliśmy do tego budynku, nagle usłyszeliśmy słowa znanej piosenki. Ja z żoną tego nie testowałem, ona nie wie, ale ją zapytam, czy pamięta dobrze, jaka to była piosenka. Pamiętasz, kilkanaście lat temu wchodziliśmy do klubu pewnego i była w tle piosenka.
Co ja tutaj robię?
I to była piosenka "I co ja tutaj robię?". Myśmy tego nie praktykowali, to jest przygotowanie do drugiego nabożeństwa. "I co ja robię tu, co ty tutaj robisz? 12 ciężkich, szczerozłotych koron moją głowę zdobi". No tak nie było z tymi koronami, ale pytanie egzystencjalne, prawda? I co ja robię tu, co ty tutaj robisz? Myślę, że większość ludzi na świecie staje przed takim pytaniem. Myślicie, że zadają sobie ludzie takie pytania? Nie wiem jak wy. Ja najczęściej takie pytanie, wracam już za kazalnicę, najczęściej takie pytanie zadawałem sobie podczas bezsennych nocy. Kiedy badałem moje życie, kiedy analizowałem to, co się dzieje, zadawałem sobie pytanie, i co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? I dzisiaj na rozpoczęcie cyklu chcemy się zastanowić nad trzema ważnymi życiowymi pytaniami. Pierwsze pytanie dotyczy właśnie naszej egzystencji. Co ja tutaj robię? Po co ja tu w zasadzie żyję? Ważne pytanie? To jest ważne pytanie. Po co ja żyję na tym świecie? Drugie pytanie wiąże się z naszym znaczeniem. Ze znaczeniem naszego życia, naszych osób. To jest pytanie, czy moje życie coś znaczy? Zadawaliście sobie takie pytanie? Czy moje życie w ogóle coś znaczy? Trzecie pytanie. To jest pytanie związane z celem naszego życia. Czy moje życie ma w ogóle jakiś konkretny cel? I są ludzie, którzy zastanawiają się nad tymi pytaniami. I jeśli jesteśmy ludźmi, którzy nie bierzemy Pana Boga pod uwagę, to dzisiejsza kultura na te trzy pytania daje nam trzy różnego rodzaju recepty. I posłuchajcie o tych trzech kulturowych receptach, które dzisiaj są nam wciskane. Pierwsza recepta, ja bym ją nazwał taką receptą mistyczną. Ona jest nam wciskana poprzez różnego rodzaju książki, seminaria, filmy, wywodzące się troszeczkę z ruchu New Age. To podejście mówi nam, wejrzyj w siebie, wejrzyj w głąb swojego serca i jak tak dobrze sobie popatrzysz, odkryjesz moc w sobie samym, w sobie samym. Odkryjesz cel życia w sobie samym, dowiesz się, po co tu naprawdę jesteś. To jest taka mistyczne podejście, reprezentowane przez filmy. Ale prawda jest taka, że coś takiego na dłuższą metę nie działa. Wprawdzie Biblia mówi, że mamy zerkać w siebie. Znacie takie historie w Biblii, kiedy ktoś zajrzał w samego siebie, ale to nie jest zerkanie po to, żeby odkryć cele mojego życia, bo gdybyśmy mogli sami, zerkając w siebie, odkryć cel naszego życia, nie potrzebowalibyśmy kogo? Boga. W swoje życie zerkamy zupełnie z innych powodów. Drugie podejście, które świat nam oferuje, które współczesna kultura nam oferuje, to jest podejście, które ja wyczytuję w bardzo cennych, i chcę zaznaczyć, w bardzo cennych poradnikach. Te podejście mówi tak. Sam wyznać sobie jakiś cel, miej wielkie marzenia i jak zastosujesz takie i takie metody, to osiągniesz sukces. I powiem tak, te podręczniki są nawet niezłe, ale kto może tak naprawdę odkryć cel dla naszego życia? Skąd możemy naprawdę wiedzieć o celu dla naszego życia? Wyobraźcie sobie, znam taką ilustrację, bo ona będzie trochę śmieszna. Kiedyś mój kuzyn, który zawsze był dowcipny, przywiózł z Kolonii wynalazek, którego sam dokonał. Nie mam go przy sobie, chociaż walczyłem ze sobą, czy by takiego wynalazku nie zrobić. Ten wynalazek, na pierwszy rzut oka to był grzebień, ale ostatni ząbek miał wyprostowany, ten ostatni. I pytam mojego brata, co to jest? On mówi, no zgadnij. No ale nachylałem się, nie potrafiłem zgadnąć. Mój brat mówi, to jest grzebieniowykałaczka. No taki twórczość miał taką. Kochani, to drugie podejście mówi tak. Wyznacz sobie cel, odkryj, w czym jesteś dobry, mierz wysoko, walcz, żyj w dyscyplinie, zerwij ze złymi nawykami, uwierz, że możesz, nigdy się nie poddawaj. I mówię, to są dobre rady, jeśli chcesz osiągnąć sukces. Ale w życiu chodzi o coś więcej niż osiągnięcie sukcesu. Mam przyjaciela, który chciał osiągnąć sukces w pewnej dziedzinie życia artystycznego, ponieważ jego tata też był w tej dziedzinie bardzo znanym człowiekiem i osiągnął sukces, wyznaczył sobie sukces, że musi osiągnąć najwyższy z możliwych poziomów i powiedział mi taką historię. Gdy byłem już na szczycie, a naprawdę osiągnął sukces w tej dziedzinie, mówi, gdy byłem już na szczycie i wszedłem na ten szczyt, wiesz co zobaczyłem? Pustkę. Zobaczyłem pustkę. A więc cel życia to nie jest to samo, co sukces. Jest jeszcze trzecie podejście i ono jest moim ulubionym, bo przez parę lat życia mojego mi towarzyszyło. Ja bardzo lubiłem czytać książki filozoficzne i to podejście mógłbym nazwać filozoficznym. Po prostu zacznij zgadywać. Filozofowie co ciągle zgadują co do celu naszego życia. Ale wtedy jest tak, że każda odpowiedź jest dobra. Twoja odpowiedź dla ciebie może być dobra, dla mnie inna odpowiedź. Dlatego potrzebujemy coś więcej niż spekulacji. Potrzebujemy Bożego objawienia. Potrzebujemy Bożego objawienia dotyczącego naszego życia. Zobaczcie, co mówi Boże Słowo, bo my się ciągle do Bożego Słowa odwołujemy. Boże Słowo mówi wyraźnie, gdzie nie ma objawienia, tam co ludzie robią? Ich życie rozsypuje się. Tam życie się rozprzęga, ludzie chodzą po omacku, chodzą bez celu. Potrzebujemy więc objawienia. Ale jeszcze raz wrócę do tej ilustracji z tym grzebieniu wykałaczką. Gdybyście nie wiedzieli, przyniósłbym jakąś, albo inna ilustracja, przyniósłbym jakiś przedmiot, który skonstruowałem i ja go skonstruowałem do określonego celu i postawiłbym wam ten przedmiot przed wami, w jaki sposób najłatwiej byłoby odkryć, czym jest ten przedmiot i do czego służy, jak myślicie? Jak najszybciej można odkryć? Można go użyć, wiecie, ale ja używałem parę rzeczy takich, które zniszczyłem na sam dzień dobry, ponieważ użyłem nie do właściwych celów. To prawda, ja jestem takim człowiekiem, ja nie czytam... Tak, pierwsza rzecz to jest zapytać wynalazcy, prawda? A druga rzecz, nielubiana przez nas, przeczytać instrukcję obsługi życia, którą zapisał kto? Wynalazca. Wynalazca zostawił nam instrukcję życia, on zostawił nam Boże Słowo. A więc porozmawiaj z Twórcą i porozmawiaj, przeczytaj podręcznik wynalazcy. Jeśli chcesz wiedzieć, po co jesteś na tej planecie, to właśnie musisz porozmawiać ze Stwórcą, z Bogiem, który cię stworzył i przeczytać podręcznik właściciela. A to jest cudowny podręcznik, zmieniający życie. Gdy się nad nim pochylamy, odkrywamy Boże serce. To jest niesamowite. I kochani, temu właśnie chcemy się przyglądać przez kolejne tygodnie. Rozmawiać z Twórcą i odkrywać podręcznik życia. Jesteście gotowi na taką przygodę? To będzie przygoda zmieniająca życie. Będziemy odkrywać Jego serce i czytać Jego podręcznik. Słuchajcie, zapraszam, bo to naprawdę będzie wielka, wielka przygoda. 6 tygodni, których nie możemy zmarnować, bo mogą one zmienić nasze życie. Ale jeśli usuniesz Boga, to nie posuniesz się nawet na krok. Bo co będziesz musiał wtedy zrobić? Wejrzeć w samego siebie, co nie jest złą rzeczą, ale w innym celu. Wymyśleć sobie jakiś cel lub zgadywać, co nim jest. Bo takie są alternatywy. Ale jeśli postawisz Boga na pierwszym miejscu, to On odkryje przed tobą rzeczy, które ma dla ciebie. Więc pytamy dzisiaj, po co tutaj jesteśmy, po co żyjemy na tym świecie? I wiecie, odpowiedź jest niesamowita. Ja kiedyś sam doświadczyłem tej odpowiedzi, opowiadałem tutaj o tym. To było kilkanaście lat temu. Nie wiem jak wy, ale ja od czasu do czasu mam taką, nazywam to społeczność narzekania. Macie taką społeczność narzekania? Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi i w ogóle po co ja tutaj jestem? To ja miałem taką czas społeczności narzekania. I leżąc sobie w łóżku w nocy, nie mogąc zasnąć, modliłem się do Boga. Niektórzy was znają tę historię. Mówię, Panie Boże, Panie Jezu, dlaczego Ty nie przyszedłeś jakieś... To wtedy miałem jeszcze do 40, nie miałem, więc mówiłem, dlaczego nie przyszedłeś jakieś 40 lat temu? No chodziło mi o to, żeby przyszedł jeszcze przed moim urodzeniem. Albo na przykład 100 lat temu. Dlaczego nie przyszedłeś? Dlaczego nie przyszedłeś 50, 60, 100 lat temu, 1000 lat temu? I gdy tak żaliłem się, ale właśnie pod tym kątem, że nie byłoby mnie, nie miałbym problemów i tak dalej. Tak sobie to rozmyślałem. I wtedy usłyszałem w swoim sercu odpowiedź, która była odpowiedzią dla mnie. Nie przyszedłem dlatego, że gdybym wtedy przyszedł, to nie pojawiłbyś się na świecie. Słuchajcie, jakie to było dla mnie objawienie. Wiecie, czego to było dla mnie objawienie? Objawienie, że na tym świecie pojawiłem się dlatego, że Bóg mnie kocha. I to jest pierwsza rzecz. Jesteś na tym świecie dlatego, że Bóg kocha ciebie. Ktoś powie, ale to banalne, myśmy o tym słyszeli już wiele razy. Ale taka jest prawda. Pierwszą rzeczą, dla której jesteś tutaj na ziemi, to jesteś z powodu tego, że Bóg cię kocha. A Biblia mówi tak w liście Jana. Miłość jest z Boga. Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Biblia mówi, że Bóg nas stworzył po to, żeby móc nas kochać. On powodem tego, dla którego moje serce bije, powodem, dla którego oddychasz, jest to, że Bóg ciebie kocha. Nawet taką piosenkę kiedyś śpiewaliśmy z dziećmi. Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. U nas się mówi gestem w moich okolicach. Tak czy owak, Bóg raduje się z tego, że mnie stworzył. I Boża miłość jest niesamowita, bo Boża miłość nie jest oparta na kim ja jestem, ale Boża miłość oparta jest na tym, że Bóg jest miłością. Pamiętacie, mieliśmy tu wykłady. To nie jest tak, że Bóg ma miłość. Bóg jest miłością, to jest Jego natura. I nie ma na świecie nikogo innego, kto by bardziej ciebie i mnie pokochał niż wszechmocny Bóg. I list do Efezjan mówi tak, że w Chrystusie wybrał nas Bóg przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. I dalej jest napisane, posłuchajcie, w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli. Mieliście wrażenie, że świat czasami się rozpada wokół nas, że wszystko wokół nas się sypie? Ale prawda Bożego Słowa jest niesamowita. Bóg kocha mnie. I chodzi o to, żebyśmy doświadczyli Bożej miłości, bo nikt z ludzi nie jest nas w stanie pokochać tak, jak kocha nas wszechmocny Bóg. I tutaj nie chodzi wcale o intelektualne przyjęcie prawdy o Bożej miłości, chociaż też. Ale wiecie, moim marzeniem jest to, żeby każdy z nas mógł nie tylko doświadczyć tej intelektualnie prawdy, Bóg mnie kocha, ale chciałbym, żeby każdy z nas doświadczył to w emocjonalny sposób. Doświadczył w emocjonalny sposób, że jest osobą kochaną. Pamiętam taką historię, też może wam opowiadałem, jak dwie siostrzyczki jechały ze swoim tatą samochodem i jedna z nich przytrzasnęła sobie paluszek drzwiami. Płakała i w końcu tata ją wziął na ręce, przytulił ją do siebie mocno. Ona wyciszyła się, a druga siostrzyczka mówi, a nie mówiłam ci, ukojenie jest w ramionach tatusia. Chodzi o to, żeby tego doświadczyć. Żeby to przeżyć. Kiedyś inną historię słyszałem. To była relacja dziadka z wnuczką. Dziadek wziął wnuczkę swoją na kolana, głaskał ją i mówi, jesteś najpiękniejszą dziewczynką, jaka chodziła na tej ziemi. Kocham cię z całego serca. I mówił jej piękne rzeczy. I w tym momencie, gdy skończył, dziewczynka spojrzała na niego i powiedziała, dziadziusiu, powiedz mi to raz jeszcze. Tacy jesteśmy. I Bóg chce nam mówić o swojej miłości. Chce nas zapewniać. On mówi, umiłowałem cię miłością jaką? Wieczną. I to jest dobra nowina. Ale przejdźmy do drugiego pytania. Czy moje życie ma sens? Pewnie każdy z nas zadawał sobie takie pytanie. To jest biblijne pytanie. Psalmista w 89 psalmie powiedział takie słowa. Pomnij, Panie, jak krótkie jest życie moje, jak znikomymi stworzyłeś wszystkich synów ludzkich. Innymi słowy, Boże, po co mnie stworzyłeś? Hiob zadawał pytanie, czy Panie, na próżno ja się trudzę? Jeśli to życie ma znaczenie, to po co ja to wszystko robię? A Salomon w swoim takim przygnębieniu powiedział kiedyś o śmiechu. O śmiechu powiedziałem, to szaleństwo, a o radości, cóż ona daje? Inaczej mówiąc, czy to, co robię, ma jakieś znaczenie? Dlaczego jest ważne znać odpowiedź na pytanie, czy nasze życie ma jakieś znaczenie? Za chwilę podam wam ilustrację, która mną wstrząsnęła, gdy czytałem kazanie na podobny temat. Ta ilustracja mnie wstrząsnęła, ale potrzebujemy wiedzieć, że coś znaczymy, że nasze życie ma znaczenie, bo bez znaczenia życie jest nieistotne. Życie jest banalne, życie jest bezsensowne. W czasie II wojny światowej, właśnie taką ilustrację wyczytałem, w czasie II wojny światowej to się działo w obozie koncentracyjnym na terenie Węgier, jeśli dobrze pamiętam, to był obóz dla Żydów i ci osadzeni w tym obozie pracowali przy usuwaniu fekalii z toalet, z jakichś rzeczy, ale pewnego razu alianci zbombardowali obóz i między innymi zniszczyli to ich miejsce pracy. I wtedy naziści wpadli na genialny dla nich, jak mi się wydawało, pomysł. Wiecie, co kazali robić tym osadzonym? Przewozić gruz jednego dnia z jednego punktu obozu do drugiego, a następnego dnia z tego punktu, gdzie zawieźli, z powrotem. I tak każdego dnia. I wiecie, co im pokazali przez to? Że to, co robią, nie ma żadnego sensu. Wiecie, co ci ludzie zaczęli robić? Zaczęli prowokować strażników, żeby ich zabijali. Rzucali się na druty elektryczne, ponieważ ich życie straciło sens. Bo życie, które nie ma żadnego znaczenia, jest bezsensowne. Ale Bóg chce nam powiedzieć, że nasze życie ma znaczenie. I wśród nas, ludzi żyjących na świecie, można podzielić na takie trzy kategorie. Są ludzie, którzy żyją na poziomie tylko i wyłącznie przetrwania. I wiecie, takich ludzi na świecie jest najwięcej. To są miliardy. To są ludzie, którzy martwią się, co włożą do garnka następnego dnia albo w następnym tygodniu. Gdzie skłonią swoją głowę? Gdzie czy będą mieli się do kogo przytulić? Jeśli jesteś osobą, która ma jakieś drobne w kieszeni, to należysz do 10% najbogatszych ludzi na świecie. To jest niesamowite. Ale są też ludzie, którzy żyją na poziomie emocjonalnego przetrwania. Przychodzą do domów po pracy i zastanawiają się, a po co ja tutaj żyję? Po co ja w ogóle oddycham? Po co ja tutaj jestem? Wstają rano, idą do pracy, wracają do domu, oglądają telewizję, kładą się do łóżka i te rzeczy robią 7 dni w tygodniu, 30 dni w miesiącu, 365 razy w roku, a potem umierają i znikają z tego świata. Ale Bóg mówi w swoim słowie, że zostaliśmy stworzeni do czegoś więcej niż tylko praca, niż tylko zarabianie, niż tylko emerytura i śmierć. W życiu chodzi o coś więcej. Wielu ludzi żyje tak, jak mówiłem, ale w życiu chodzi o coś więcej. Jest druga kategoria ludzi. Możemy ich nazwać ludźmi sukcesu. Bardzo mi się podoba jedna z definicji ludzi sukcesu. Ludzie sukcesu to są ludzie, którzy mają wybór. I na przykład mają wybór, czy dzisiaj zjedzą w McDonaldzie, czy pójdą na kebab. To już są ludzie sukcesu, którzy mają wybór. Mogą wybrać, gdzie się udadzą. Mają możliwość wyboru. Jeśli chodzi o sukces, wielu ludzi doszło do jakiegoś poziomu życia, do jakiegoś poziomu dobra materialnego, zarobków i tak dalej. Ale Bóg mówi, że jest wyższy poziom życia. Że zostaliśmy stworzeni do czegoś więcej niż sukces. W pojęciu takim, jak nam świat ten sukces wciska. Boże Słowo podaje nam piękną myśl, że najwyższy poziom, jaki człowiek może osiągnąć, to właśnie poziom znaczenia, który bierzesz swoje źródło w Bogu. Chcielibyśmy, aby nasze życie miało jakieś znaczenie? Chcielibyśmy? Kochani, jeśli chcemy, żeby nasze życie miało znaczenie, trzy rzeczy. Po pierwsze, jeśli chcesz zyskać znaczenie, to znaczenie zyskuje się wtedy, kiedy poznajesz swojego Stwórcę. To jest pierwsza rzecz. Wtedy zaczyna się znaczenie, kiedy poznajesz swojego Stwórcę. Stąd też psalmista mówił, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. A znacie historię człowieka, u którego w Starym Testamencie jest taki człowiek, u którego w domu była Arka Przymierza. Zostawił ją król Dawid, bo zdarzył się wypadek, więc się przestraszył i zostawił w domu tego człowieka Arkę. I pamiętacie, co się działo, gdy była Arka w domu tego człowieka? Bóg mu zaczął błogosławić. Ale któregoś dnia, Dawid jak się zorientował, że Bóg mu błogosławi, a wiedział, że miejscem Arki jest Jerozolima, to wysłał swoich, aby tę Arkę w naboży sposób sprowadzili do Jerozolimy. I gdy oni Arkę sprowadzili do Jerozolimy, pamiętacie, co zrobił ten człowiek? On miał na imię Obed i był Edomczykiem. Wiecie, co zrobił? Zostawił swój sukces. I kim się stał? Odźwiernym świątyni. Bo wiedział, że znaczenie masz wtedy, kiedy przebywasz w Bożej obecności. To Boża obecność nadaje znaczenie naszemu życiu. Nic innego. Boża obecność nadaje znaczenie mojemu życiu. Nie tytuły przed nazwiskiem, chociaż one są bardzo ważne i zachęcamy do edukacji. Nie stan moich majątności, nawet nie mój poziom intelektualny. Znaczenie mojemu życiu nadaje Boża obecność. To jest pierwsza rzecz. Znajomość Stwórcy, który mnie uczynił. Po drugie, to jest znajomość celu, dla którego Bóg umieścił mnie na tej ziemi. Mówiliśmy o tym, że gdzie nie ma objawienia, tam naród się rozprzęga, więc ważna jest znajomość celu. I po trzecie, Biblia nas do tego zachęca, żeby nie być tylko słuchaczami Bożego Słowa, ale kim? Wykonawcami. Znaczenie masz wtedy, gdy zaczynasz realizować Boże cele dla twojego życia. Biblia daje na to w piękny sposób zachętę. Świat przemija wraz z pożądliwościami jego. A kto zostaje, kto będzie trwał wieki, na wieki? Pamiętacie? Ci, którzy co pełnią? Bożą wolę. Czyli rozumieją, po co tutaj na ziemi są i realizują to. A więc Bóg chce, żebym poznał Jego wolę dla mojego życia. I Bóg ma też coś do powiedzenia na temat mojego znaczenia w Jego oczach. Wiecie, chcę wam zostawić nam, bo i sobie też, bo to bardzo przeżywam. Powiem wam, że nawet gdy przygotowywałem się i dzisiaj w nocy myślałem o tym, to byłem wzruszony tym, co Bóg o mnie myśli. Jakie Boże pragnienia są w Jego sercu dotyczące mojej osoby. Biblia mówi po pierwsze, jeśli chodzi o moje znaczenie, że Bóg troszczy się o każdy szczegół mojego życia. Chcecie cytat z Bożego Słowa? Posłuchajcie. Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego? Nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Bóg troszczy się o każdy szczegół mojego życia. To nadaje mojemu życiu znaczenie. Po drugie, Bóg ma plan dla mojego życia i to nie jest bajka, kochani. Często o tym mówimy, ale to nie jest bajka. Znaczenie mojemu życiu nadaje to, że Bóg dla mojego życia ma plan. Psalm 139. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było, tak mówi Boże Słowo. Bóg zaplanował wszystkie moje dni, zanim się urodziłem i chcę, żebym odkrył Jego plan dla mojego życia. I trzecia rzecz, która nadaje wartość mojemu życiu, którą wyczytałem z Bożego Słowa, to jest to, że On stworzył mnie, abym żył wiecznie. Jesteśmy stworzeni do wieczności i to jest niesamowite. Tutaj na ziemi życie człowieka trwa lat 70, a gdy sił starczy, lat 80. Ale Bóg stworzył mnie do wieczności. Zobaczcie, co mówi Księga Kaznodziei Salomona. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w nasze serca. A mimo to człowiek nie jest w stanie pojąć dzieła, którego Bóg dokonał od początku do końca. I to nas frustruje. Prawda jest taka, Bóg ma cel dla naszego życia, nasze życie ma znaczenie i ważne jest pytanie, po co tu ja naprawdę jestem? Po co Bóg powołał mnie do tego życia? I w związku z tym, że Bóg jest Bogiem historii, On jest w przeszłości, On jest w teraźniejszości i On jest w przyszłości, musimy Mu zaufać co do naszego życia. On stworzył nas do wieczności, włożył wieczność w nasze serca. Zostaliśmy stworzeni po coś więcej niż tu i teraz. Włożył w nasze serca wieczność. I to jest niesamowite. Tydzień temu o tym mówiliśmy. Że wieczność to nie jest czas, gdzie tylko i wyłącznie będziemy śpiewać przed Bożym tronem. To będzie czas nieustannego rozwoju. To też będzie czas uwielbienia Boga, ale to będzie czas nieustannego rozwoju. Największym błędem, jaki ludzie popełniają, jest to, że myślą, że życie kończy się tutaj, na tej ziemi. I mówią, żyje się tylko raz i musimy to życie wykorzystać. Ale to nie jest tak. Boże Słowo mówi, że to życie jest przygotowaniem do wieczności. Bo świat przemija wraz z jego pożądliwością, już o tym mówiliśmy, ale kto pełni Bożą wolę, trwa na wieki. I prawda jest taka, popatrz w swoje serce i powiedz do swojego serca i umysłu, mam znaczenie dla mojego Boga. Dla Boga mam znaczenie. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie masz znaczenie dla Boga, to spójrz na ukrzyżowanego Chrystusa, bo to jest najlepsza odpowiedź o znaczenie naszego życia. Dla Boga mam znaczenie większe, niż mogę pojąć. Wiecie, gdy byłem małym chłopcem, odkryłem na strychu mojego domu broszurkę człowieka, który się nazywał, nie wiem, czy uda mi się dobrze wypowiedzieć jego imię, na nazwisko miał Russell, a Bertrand miał na imię. Słyszeliście o takim goście. To był filozof ateistyczny. Ja odkryłem jego broszurkę u mnie na strychu w rowerze po składaku. Nie wiem, kto ją tam zostawił, ale ja na strychu ją przeczytałem, bo pomyślałem sobie, oryginalną rzeczą będzie być w rodzinie religijnej, być kim? Ateistą. I zacząłem czytać. Zacząłem czytać tę jego książkę i powiem wam, bo chciałem być oryginalny, ale to dopiero, gdy zobaczyłem, że Bóg stworzył mnie jako kogoś wyjątkowego, sprawiło, że czuję się oryginalny. Nie ma drugiego Krzysia Zaręby. Pod żadnym, nie znajdziecie nikogo takiego jak ja i nie znajdziecie nikogo takiego jak wy. Każdy z nas jest oryginałem, niepowtarzalnym, z pieczątką Boże dzieło, przeznaczony do Bożych celów. Ale ten człowiek, ten filozof powiedział taką rzecz, że jeśli kasujemy Boga, to narażamy się na bezsens w naszym życiu. Bo pomyślcie o tym w taki sposób. Ja nie jestem filozofem. Ale pomyślmy przez chwilę. Jeśli Boga nie ma, to naszym życiem w większości rządzą ślepe przypadki. Co mam na myśli? Jak ci spadnie cegła na głowę w drewnianym kościele, co się też może zdarzyć, to znaczy, że miałeś życiowy niefart. Pomyślcie o tym. Czasami macie takie wrażenie, modląc się, że jak Boga nie ma, to i tak się wydarzy to, co się ma wydarzyć. To znaczy, to nie mamy na to wpływu, ani nic nie ma na to wokół wpływu, to się po prostu wydarzy. Oczywiście możemy mówić o naszej zaradności, ale to też nie jest fair, bo są ludzie zaradni i są ludzie, którzy zaradnymi nie są. Zobaczcie, jak wiele wyzwań stawia przed nami wykasowanie Boga z naszego życia. I musimy być szczerzy, że jeśli wykasujemy Boga z naszego życia, to wniosek logiczny jest taki, że wiele rzeczy w naszym życiu dzieje się jako dzieło, w cudzysłowie, tak zwanego przypadku. Tak zwanego przypadku. Wtedy silni mają sukces, ci, którzy są słabsi, mogą sukcesu nie mieć. Ale jest dobra nowina. Jest Bóg i dla każdego człowieka ma wyjątkowy plan dla jego życia. Zobaczcie, co jest napisane w Bożym Słowie. W Przypowieściach w 16 rozdziale czytamy, że Pan Bóg wszystko uczynił dla swoich celów. Przypowieści 16 rozdział, werset 4 o tym mówi. W innym miejscu czytamy, w liście do Kolosan, czytamy, że w Chrystusie zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jeśli nie uwzględnisz elementu, który brzmi w Nim, to nie znajdziesz celu w życiu. Bo tu jest napisane, w Nim, w Chrystusie zostało stworzone wszystko. Na ziemi i na niebie, rzeczy widzialne i niewidzialne. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. A w Przypowieściach Salomona w 9 rozdziale, w 10 wierszu czytamy, że rozumem jest poznanie świętego Boga. To jest rozum, poznać świętego Boga. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak rozwiązać problemy w relacjach, musisz poznać świętego Boga. Dlaczego wyjść trudno z długów? Musisz poznać Boga. Czy jesteś zestresowany wciąż? Musisz poznawać Boga. Czy chcesz znać odpowiedzi na pytania życiowe, których sam nie znajdujesz? Musisz poznać Boga, bo Biblia mówi, że poznanie Boga to rozum. A list Jakuba mówi o tym, że jeśli komuś z nas brakuje mądrości, to mamy prosić Boga, a Bóg mądrość daje jak? Chętnie i bez wypominania. To jest nasz Bóg, słuchajcie. Jeśli brakuje ci mądrości, On daje chętnie i bez wypominania. A więc w Chrystusie odkrywamy, kim jesteśmy i po co żyjemy. I nie ma ważniejszej rzeczy niż poznanie Boga, poznanie Jego pragnień dla naszego życia i zrealizowanie Bożych pragnień dla naszego życia. Wtedy twoje życie będzie miało znaczenie. Bo w życiu chodzi o coś więcej niż sukces. I o tym będziemy mówić przez następne 6 tygodni. Będziemy zbliżać się do Boga, aby poznać Jego serce. Stąd też zachęcałem dzisiaj do modlitwy. Postawiłem przed nami wyzwanie. Módlmy się o to, co jest w Bożym sercu. Żeby odkryć pragnienia Bożego serca. Potem, żebyśmy odkryli, jakie ma cele dla naszego życia. A gdy poznamy cele dla naszego życia, to żebyśmy je zaczęli realizować. I wtedy nasze życie będzie miało znaczenie. I wtedy ślad, który zostawimy na tym świecie, będzie miał sens. Zobaczcie, życie Chrystusa trwało zaledwie 33 lata. Tylko 33 lata. Czy było to życie bez celu i bez sensu? Czy wiedział, dlaczego jest tutaj i po co przyszedł? Czy odchodząc z wieku 33 lat wołał: Panie, przedłuż mi jeszcze o parę dni życie? Co powiedział jako jedno z ostatnich zdań? Wykonało się. Moje życie zostało spełnione. A wiecie, dlaczego jego życie zostało spełnione? Po pierwsze, dlatego, że znał Boga. Po drugie, dlatego, że znał Boże plany dla jego życia. I po trzecie, dlatego, że je po prostu zrealizował. Nawet powiedział piękne zdanie. Nie przyszedłem tu, aby pełnić moją wolę, tylko wolę czyją? Mojego Ojca. Słuchajcie, to jest prosta lekcja. Ja w zasadzie mogłem to kazanie w jednym zdaniu powiedzieć, tak to was znudziłem. Trzy rzeczy. Poznaj Boga, zbliż się do Niego. Dzięki temu odkryjesz cele dla swojego życia i zacznij je realizować, a twoje życie będzie miało znaczenie. I gdy będziesz odchodził z tego świata, to może będziesz miał doświadczenie Chrystusowe albo doświadczenie Hioba, doświadczenie innych, którzy mówili oto tego, pamiętacie Ananiasza, gdy trzymał w ręku małego Jezusa w świątyni, pamiętacie, co powiedział? Oto tego teraz swojego sługę zabierasz w pokoju, ponieważ to, co widziały moje oczy, to widziały twoje zbawienie. Chciałbym tak zakończyć moje życie. Z radością powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci, że już mnie zabierasz do siebie. Wszystko zostało spełnione. Wszystko się wykonało w moim życiu. Kochani, kolejne wyzwanie. Chcecie przez 6 tygodni spróbować zbliżyć się do Boga? Odkryć Jego cele dla naszego życia, a potem powiedzieć, jak je posłuchać i zacząć realizować? Chcecie? To jest zadanie. Dołączcie do jakiejś grupy domowej, jak nie jesteście jeszcze w grupie. Pochylcie się nad tymi konspektami. Czytajcie Boże Słowo, bo ono jest podstawą naszego życia. Stwórca i Jego instrukcja to jest podstawa. Wiem, banalne rzeczy opowiadam. Może ktoś z was powie, słyszeliśmy już o tym wielokrotnie. Może wielu z nas praktykuje już to i chwała Bogu za to. Ale dziś chcę przed sobą i każdym z nas postawić wyzwanie. Spróbujmy jeszcze więcej. Zbliżyć się do Boga, odkryć Jego plan, a potem wcielić w życie. I chyba już koniec. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że nie jesteśmy dziełem ślepego przypadku, że stworzyłeś nas po to, dlatego że nas kochasz i chcesz swoją miłość okazywać. I proszę Cię, Panie, żeby ta prawda była w naszym życiu, że stworzyłeś nas dlatego, że nas kochasz. Panie, dziękuję Ci też, że życie każdego z nas w Twoich oczach ma znaczenie. I pozwól nam, Panie, to znaczenie odkryć poprzez poznanie samego Ciebie, a Ty powiedziałeś, że dasz się poznać tym, którzy Ciebie szukają. I to jest niesamowite, że dasz się poznać. Przez poznanie Ciebie, Panie, przez odkrycie Twoich planów, Twoich celów dla naszego życia, Twoich marzeń i pragnień i poprzez, Panie, wspartymi przez Ducha Świętego wykonanie tego, do czego zostaliśmy tu na ziemi powołani. Panie, przed nami wielka przygoda i chcemy Cię prosić, by Duch Święty nas w tym pokierował. Byśmy na nowo zbliżyli się do Ciebie. Byśmy na nowo odkrywali Twoją wielkość. Byśmy mogli śpiewać, jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty. Panie, żebyśmy tak jak Obed-Edomczyk potrafili zostawić nawet sukces tak zwany, by być w Twojej obecności. Ponieważ naszym szczęściem jest być blisko Boga. Kochani, gdy mamy pochylone głowy, nie rozglądajmy się teraz, bo może Dla kogoś z nas dzisiaj to słowo jest szczególnym wyzwaniem i chcesz podjąć taką decyzję w swoim sercu. Tak, chcę poznać Boga, chcę odkryć Jego pragnienia dla mojego życia i chcę Jego pragnienia realizować, wsparty Jego mocą, obecnością Jego Świętego Ducha. I potrzebujesz modlitwy, chcesz podjąć dzisiaj takie wyzwanie. Ja tak chcę. Daj znać przez podniesienie ręki. Tak chcę. Dzięki bardzo. Dzięki. Panie Boże, ja proszę Cię o te osoby, które dzisiaj w szczególny sposób proszą o modlitwę, bo chcą zbliżyć się do Ciebie. Chcą odkryć Twoje pragnienia i Twoje marzenia. Chcą odkryć Twoje myśli, które są najpiękniejsze, a potem wypełnić je. Panie, by mieć spełnione życie, znaczące życie, zostawiające ślad na tej ziemi. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy dla czegoś więcej i że ten pobyt nasz na ziemi jest tylko stanem przejściowym do wieczności. I że to nie jest bajka, że to nie jest mrzonka, ale prawdą Twojego słowa jest to, że to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co na ludzki rozum nie wstąpiło, to przygotowałeś tym, którzy Ciebie miłują. Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty.